pośle, co pan zrobił? Panie pośle, jak tak można było się zachować?
Salam aleikum, bracia i siostry. Shalom aleikum, jak wielokrotnie mówiłem podczas podróży, co się spotykało ze zdumieniem miejscowej ludności. Wróciłem po 2 tygodniach do Polski i przyznam szczerze, że jestem troszeczkę w jakimś takim stanie ucieczkowym, żeby znowu uciec gdzieś, bo to, co się dzieje u nas w kraju, jest dość przerażające. 2 tygodnie, parę tysięcy kilometrów zrobione samolotami, samochodami, tuk-tukami, bez wielbłądów. Wielbłądy są tylko w miejscach, gdzie są turyści. Wielbłądy nie występują tam na co dzień. Zdajmy czapkę, że bardzo grzeje, poza tym zobaczcie, co się dzieje z moimi włosami. Jak chodzę w tej czapce, która jest częścią incognito, które tam przyjąłem, żeby się móc poruszać normalnie, gdyż mieliśmy przygody z policją, z armią, z tajniakami. Raz wylądowaliśmy w areszcie w czasie podróży. O tym wszystkim opowiem będzie w osobnym programie, bo dzisiaj nie ma na to czasu, gdyż musimy zrobić przegląd złych wiadomości. Dotarliśmy na takie środkowe południe w Egiptu, w okolicy miejscowości Mija i tam udało się naszą misję w pewien sposób rozpocząć dopiero de facto, bo w ciągu czasu, kiedy byliśmy w podróży do egipskich Koptów, udało się uzbierać 6 tysięcy dolarów. Dziękuję wszystkim bardzo za udział w tej akcji. 2 tysiące zostały przekazane na miejscu siostrom koptyjskim, które, no powiem szczerze, tak jak siostry w Polsce, które poznałem w trakcie, kiedy pomagaliśmy dobre parę lat temu w 2017 ofiarom burz w Borach Tucholskich. Tam też siostry okazały się osobami, które zawiadywały całością przestrzeni w sposób profesjonalny, a miejscowe władze no, nie do końca sobie z tym radziły, aczkolwiek próbowały. Więc te siostry koptyjskie okazały się osobami, które ogarniają tam rzeczywistość i zostawiliśmy im 2 z 6 tysięcy baksów, które zebraliśmy. Podpisaliśmy umowę, żeby nie było, jest umowa, w świetle której pieniądze trafiają na programy, które przejrzeliśmy dokładnie, gdy się spotkaliśmy z osobami, które te programy dotyczą, których te programy dotyczą. To są różnego rodzaju rodziny, to są na przykład kobiety, których mężowie zniknęli gdzieś i później okazało się, że są w niewoli u islamistów i trzeba płacić za nich pieniądze. Na okup rzędu 30 tysięcy dołków, no nie zdecydowaliśmy, bo tyle mamy, ale zdecydowaliśmy się, żeby pomóc tym rodzinom, że mogą rozpocząć biznes, tak? Bo jadąc tam, mieliśmy założenie proste, że nie rozdajemy ludziom chromym, potrzebującym jedzenia, w sensie pieniędzy na jedzenie. Tego typu osoby z góry były odrzucone w naszym planie. Pojechaliśmy przekazać pieniądze, które zebraliśmy razem osobom, które mają pomysł, jak wyrwać się z biedy. Czyli jak potrzebują wędkę, to na tą wędkę dostaną i głównie takie osoby dostały, a czy przede wszystkim w 100% takie osoby tam dostały walory, które zebraliśmy w części, bo jedziemy tam w lutym albo w marcu przyszłego roku na rewizytę, na drugą część naszej wizyty, zobaczyć jak te programy, które zasponsorowaliśmy, ruszyły, a że ruszą, zapewnia prawo egipskie, gdyż uwaga, w umowach zawartych z osobami potrzebującymi w Egipcie jest klauzula, że muszą przeznaczyć te pieniądze na rzeczy, które faktycznie potrzebują i to jest zabezpieczone ze strony sióstr, że one kupią im te wszystkie rzeczy, których one potrzebują i jeśli cokolwiek się stanie z tymi rzeczami, z pieniędzmi przeznaczonymi na im pomoc im, co nie byłoby zgodne z umową, mają dług do spłacenia, a w Egipcie za długi idzie się do więzienia. W związku z tym tam mało kto ma długi, a chrześcijanie, z którymi tam się spotkaliśmy, tak mówię, rodziny różne. Te kobiety, których mężowie gdzieś zniknęli i trzeba okup zapłacić, na które nas nie było stać. Mężczyźni, którzy w wyniku różnych działań terrorystycznych potracili pracę i chcą rozpocząć od nowa jakieś biznesy. Bardzo różne sytuacje. Opiszę to w osobnym programie. Tak czy siak, misja udała się. Mieliśmy dużo przygód z policją, z wojskiem, jak wspomniałem. Czapka, którą widzieliście, to jest część incognito, gdyż okazało się, że a czy coś oczywistego się okazało, że Europejczyk, który tam wjeżdża w dół bardziej, nie tam przy piramidach egipskich w Gizie się porusza, jest wielkim panickiem, bo szasta dolarami i nikt mu nic zrobi, gdyż jest świętą krową. Jeżeli Europejczyk biały się generalnie przemieści bardziej na południe, dosłownie 300 km na południe wystarczyło, natychmiast pojawiają się tajniacy, wojsko i generalnie jest słabo, nie wiem, że słabo. No generalnie jest zabawnie, bo to cała podróż była zabawna właśnie w związku z tymi incydentami. Ale wystarczyło, że zakupiłem sobie kieckę, którą widzieliście na zdjęciach tutaj w społecznościówce w YouTube'a, która to kieska wzbudziła wiele emocji. Bardzo dziękuję, wiem, że wyglądam w kiecce super. Założenie tej kiecki oraz tej czapki spowodowało, że stałem się niewidoczny dla miejscowych władz, już uważały, że to po prostu jakieś Egipcjanie, w związku z tym się nie czepiały. I miałem taką zabawną sytuację, kiedy w klasztorze tych sióstr zresztą, o których przed chwilą wspomniałem, otoczony był ten klasztor trzema różnymi posterunkami policji i wojska, bo biali przyjechali. A ja rano nie wiedząc o tym, w sensie nie myślałem w ogóle o tym, naprawdę. Założyłem kieckę, tą czapkę, wyszedłem kupić papierosy i po dwóch godzinach wracam, a tam jest rozpierducha! Na 100 fajerek by się okazało, że biały im zginął i zastanawiali się, gdzie jestem, kto mnie porwał. Ale wszedłem znowu z powrotem w tym stroju całym i też nie zauważyli, że wchodzi ten biały. Także to była część inkognita. Nie przeszedłem na islam, mimo że to jest kusząca propozycja w związku z tym, że można mieć wiele, wiele, wiele żon, ale to jest bardzo drogi biznes. O czym też pewnie opowiem, bo owszem, można bez większego trudu zdobyć małżonka na miejscu, tyle że trzeba przy okazji wybulić kasy sporo, żeby dać gwarancję, że ta małżonka będzie miała dobre życie. To nie może być jakieś wielkie pieniądze w przypadku małżonek potencjalnych, które żyją w biedzie, ale musi być ten haracz, który zresztą, gdybyśmy się chcieli rozwieść z taką małżonką, to nie jest też jakoś skomplikowane nam strasznie, to te pieniądze zostają u niej. Także to jest takie zabezpieczenie, w związku z tym tam jest mało rozwodów, bo dużo pieniądzów się wkłada w małżonkę i później się nie chce jej tracić, w sensie Egipcjan nie chce jej tracić, w związku z tym rozwody, mimo że zdarzają się, nie tak często jak u nas, ale jednak się zdarzają, no nie są tak częste jak u nas właśnie. Dobrze, zamykam temat Egiptu, tak jak powiedziałem, zrobię o tym większy program, może nawet serię programów, bo jest masa materiałów z tego wyjazdu. No, to pracowało GoPro, cały czas pracowały komórki, jest tego dobre sporo godzin, nie liczyłem, ale tego po prostu jest cała masa z samego telefonu, ściągnąłem 3,5 tysiąca plików filmowych, zdjęciowych, także to wszystko trzeba jakoś wykorzystać, jest parę wywiadów z miejscowymi ludźmi, którzy tam działają na rzecz wspólnot chrześcijańskich, różnorakich, protestanckich, koptyjskich, katolików żadnych nie spotkałem. Co prawda byliśmy pod katedrą katolicką w Kairze, ale jako jedyna ze wszystkich świątyń była zamknięta. Nie wiem dlaczego. Tam tylko o 5 można było mes sobie zrobić, pomodlić się i wtedy policja i wojsko wpuszczały, bo każdy kościół tam jest chroniony przez policję i wojsko. Coś takiego, czego u nas nie było parę lat temu, kiedy kościół był atakowany i to by się przydało. No whatever, w skrócie streściłem ten wyjazd, więcej w przyszłym tygodniu w materiałach dodatkowych albo zrobię pitu, jeżeli nic się nie działo ciekawego w naszym kraju. Chociaż rzeczy się dzieją i doskonale wiecie, że się dzieją rzeczy zabawne. Tak po prostu karkołomnie zabawne, że może się załamać psychiatrycznie. I czołówka tego pitu była dokładnie tym, czemu poświęcimy, myślę, że większość tego programu. Zapraszam na przegląd złych wiadomości. Grzegorz Braun jest człowiekiem, którego wszyscy doskonale znają, w sensie wiedzą, kim jest, ale nie znają go osobiście, w sensie nie wiedzą, kim on właściwie jest, ale wzbudza różne emocje, od uwielbienia do różnych wyrazów brzydkich, które powodują, że nie można ich cytować na antenie w pierwszych 7 minutach naszego spotkania, co prawda jest już 8, ale nie będę ryzykował. Grzegorz Braun zbudził się straszliwie w trakcie, kiedy jeszcze tam byłem i wiele osób pytało, czy to wzbudzenie jego przeniosło się za granicę, wzbudzając sensację. Mówię szczerze, całkiem nie. Nie przeniosło się, nie wzbudziło żadnej sensacji, przynajmniej w Egipcie. Co prawda media zachodnie ponoć kolportowały zdjęcia i filmy z tego, jak Grzegorz Braun gasi hanukowe świece w naszym Sejmie, no, ale to były te właśnie media zachodnie, w których pracują ludzie z Polski, którzy lubią w złym świetle pokazywać Polskę. A czy wydarzenie, którego bohaterem i autorem i reżyserem jednocześnie we wszystkich możliwych konfiguracjach był Grzegorz Braun, było wydarzeniem, które jest złe czy dobre? No, myślę, że warto się nad tym pochylić. Warto się nad tym pochylić, gdyż jak doskonale wiecie, wzbudziło ono wzbudziło dość duże kontrowersje. Część widzów zdarzenia, czyli gaszenia świec hanukowych przez pana Brauna, określiła to super fajnym pomysłem. Część wykleła go od antysemitów, nie wiem czemu za bardzo, a część taka jak ja chyba po prostu stwierdziła, że tak, no nie było to chyba najbardziej rozsądne z jego strony, ale Grzegorz Braun jest znany z mało rozsądnych zachowań, które w finale przeistaczają się w kabaret i tak w tym przypadku się stało, bo powiem tak, przypomnę taką sytuację sprzed kilku lat. Kilka lat temu odbyły się u nas wybory samorządowe, które były, no nie powiem, że sfałszowane, bo wiele osób mówiło, że były sfałszowane, tylko że one po prostu no, nie do końca spełniały reguły wyborów jako takich. Przypominam, że użyto wtedy oprogramowania do głosowania, do zliczania głosów, które było otwarte, w sensie każdy mógł sobie wejść do tego oprogramowania, bo ono było niezabezpieczone i sobie wpisać dowolną osobę na listach, podbić punkty jakiejś osobie albo obniżyć punkty jakiejś osobie. PiTu, które wtedy było na Facebooku, dodało chyba w Szczecinie Saszę Grey do listy wyborczej, w sensie kandydatów i ona tam wygrywała przez jakiś czas, dopóki ktoś się zorientował, że to Sasza Grey i ona chyba nie jest szczecinianką. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nie jest szczecinianką, ale to była Sasza Grey na listach. No więc ten, jak były te zadyma związane z tymi wyborami, pamiętam jak dziś, gdyż byłem tam na miejscu, w chwili, kiedy trzeba było być na miejscu, Grzegorz Braun, właśnie ten Grzegorz Braun na Placu Trzech Krzyży, nieopodal siedziby Krajowego Instytutu Badawczego zajmującego się wyborami, czyli tej takiej Państwowej Komisji Wyborczej, stał tłum podburzony bardzo mocno i wtedy Grzegorz Braun mówi do tego tłumu: ludzie, słuchajcie, to wygląda na prowokację. Nie dajcie się sprowokować, nie róbcie nic szalonego, nie wpadnijcie na pomysł, żeby iść do tej komisji głównej wyborczej, bo to będzie bardzo niebezpieczne dla nas wszystkich, tak wizerunkowo i generalnie możemy na tym więcej stracić niż zyskać, mówił Grzegorz Braun. Nie tymi słowami, a więcej taki był przekaz Grzegorza Brauna wtedy. Ja to widziałem w relacji takiej internetowej i stwierdziłem, no rozsądny człowiek, bardzo rozsądny, muszę przyznać. Tylko, że dosłownie pół godziny później dowiedziałem się, że Grzegorz Braun wraz z reżyserką filmu Trzej Bracia o Wittsteinie i Pyjasie, razem z nią weszli do tej komisji, czyli ją okupować. No i to jest Grzegorz Braun. Grzegorz Braun, który wszedł do tej komisji, o czym mało kto wie, nie pamiętając o tym, wchodząc nie pamiętał o tym, że ma ślub następnego dnia rano. Kiedy tam wszedł, za wszelką cenę chciał się wydostać, ale z honorem, żeby go wynieśli, wyrzucili. Do tego nie doszło, w związku z tym ślub musiał przenieść, gdyż sam oczywiście z siebie nie wyszedł, bo wtedy by stracił twarz. No ale to jest właśnie Grzegorz Braun, tak? Mówi rozsądne rzeczy bardzo, które są po prostu na miejscu, tak? I wykazują, że ma w sobie dużo zdrowego rozsądku, po czym nagle coś mu pstryka w czaszce i robi akcje, które po prostu, no, przed chwilą określane były przez niego jako niezbyt rozsądne. I taka sytuacja miała miejsce w Sejmie w zeszłym tygodniu, w trzecim mijającym tygodniu, kiedy Grzegorz Braun po całkiem fajnym wystąpieniu, które było w Egipcie, widziałem, że bardzo dobrze było odbierane przez internautów, że rozsądek w tej izbie zapanował, mówi rozsądnie, mądrze kształtuje w jakiś sposób opinię tych posłów, żeby zrozumieli, że są w błędzie w większości. No i pół godziny później bierze gaśnicę i robi to, co robi, czyli robi rozpierduchę związaną z hanukowym świętem żydowskim. No i tutaj dochodzimy do momentu, w którym warto się zastanowić nad tym, co się właściwie wydarzyło. Bo wydarzyło się coś, co mogło się wydarzyć rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu, cztery lata temu, czyli tak długo jak poseł Braun jest posłem, tak? Bo te świece hanukowe płoną w Sejmie od 2006 roku, zostały wprowadzone jako taki zwyczaj do parlamentu przez Lecha Kaczyńskiego, brata Jarosława Kaczyńskiego, wówczas prezydenta Polski. Bo on tam chciał bardzo się powlatać z narodem żydowskim i to stwierdził, że jest bardzo fajne, bo są nastroje złe w Polsce, jak to wprowadzą te hanuki, to będzie sympatyczniej. No nie wprowadził przy okazji innych świąt, na przykład ksiądz Isakowicz Zalewski wypomniał troszeczkę prezydentowi Andrzejowi Dudzie, o którym będzie jeszcze w tym programie, gdyż z tego, co dowiedziałem się od ludzi z PiSu, w PiSie, uwaga, określony jest teraz Andrzejem Judą, ale to w związku z całkiem innym tematem, a nie akurat ze świecami hanukowymi, bo to w PiSie jest bardzo dobrze widziane. No więc pan Braun mógł od 4 lat gasić te świece i tego nie robił przez 4 lata. Pytanie, dlaczego wcześniej tego robił, a teraz to robi? Być może wsmogło go to, że Izrael rozpoczął rzeź w Palestynie, w sensie, no, Hamas rozpoczął tą rzeź, ale w porównaniu z tym, co robi Izrael, to Hamas no, wygląda tak, wypada sobiutko i cieniutko, bo w ciągu 2 miesięcy wymordowano tam tylu cywili, że na całej Ukrainie w ciągu 2 lat wojny wymordowano tylu dzieci, kobiet, starców. Nawet mógł się wzbudzić tym, że święto, które de facto jest świętem upamiętniającym rzeź Greków z kolei, wykonanie Żydów, a oni się bardzo świętują z tej przyczyny, że wymordowali tam kiedyś Greków, że to święto no, jakoś tak no, koliduje z naszym patrzeniem na rzeczywistość, bo państwo Izrael, zresztą państwo Izrael, które dokładnie w dniu, kiedy pan Brown gasił świece hanukowe, urządziło podobną imprezę, w sensie nie gasiło, tylko wręcz przeciwnie, paliło świece hanukowe na jednym z głównych placów Gazy, zbombardowanym doszczętnie zrównanym z ziemią. I tam świętowali dokładnie to, co robili w czasach, kiedy święto Hanuki powstawało, czyli mordowali ludzi, których nie lubili. I to w jakiś sposób tłumaczy Grzegorza Brauna, tak? Sam pomysł gaszenia tego, myślę, że jak widziałem ten film, w sensie oglądając ten film, myślałem sobie, że wbrew temu, co wielu dziennikarzy śledczych natychmiast opublikowało, że to była przemyślana akcja i on doskonale potrafił wskiwać tą gaśnicę, no nie potrafił, bo widać było, że kiedy wyciągnął zawleczkę, był dość zdumiony tym, że tam leci jakiś gaz z tego, a nie piana, ani nie woda, tak? Więc to było no, takie no, nieprzygotowane trochę i chyba jednak spontaniczne, chociaż z drugiej strony ciekawym jest, że kamera TVN-u śledziła pana posła Brauna od samego wejścia, aż do chwycenia gaśnicy, aż do całej akcji, w trakcie której napatoczyła się jakaś kobita, nie wiadomo skąd, która rzuciła się w obronie świec hanukowych. Tak jak mówię, no, Hanuka, święto, w trakcie którego Żydzi świętują swoją wyższość nad gojami. W parlamencie polskim, przypomnę Isakiewicza Zaleskiego, który stwierdził, że w adwentu w ten sposób się w polskim parlamencie nie świętuje, no te wszystkie elementy nie grają, tak? Bo albo świętujemy wszystko, albo nie świętujemy niczego. Z drugiej strony, dlaczego mielibyśmy świętować święta nacji, które są praktycznie nieobecne w Polsce, a na przykład tatarskich świąt, czyli islamskich, nie świętujemy w podobny sposób w parlamencie. To jest sytuacja taka dość skomplikowana, ale jednak dość jasna, że no, ktoś jest tutaj na piedestał wynoszony, mimo że państwo Izrael Polski nie znosi, co systematycznie pokazują jej politycy, mówiąc, że jesteśmy nazistami, faszystami, antysemitami i wszelkie zło tego świata są Polacy. Nawet Niemcy nie byli tacy źli w czasie wojny, jak właśnie Polacy. Także ten pomysł pana Lecha Kaczyńskiego troszeczkę chyba spalił na panewce, ale to święto jest dalej obchodzone. Jednak mniejsza z tym, bo to, że Grzegorz Braun znowu odwalił imbę podobną do wywalania choinki, do niszczenia mikrofonów w prywatnym miejscu, to nie był mikrofon publiczny, tylko prywatny, przypominam, w niemieckim ośrodku kultury, ta akcja z wyborami samorządowymi, to wszystko wiem, że Grzegorz Braun lubi sobie po prostu zrobić taki film na żywo, tak, bo jest reżyserem, artystą, w związku z tym czasem ma odpały, które no, nie do końca można wybronić. Tyle, że to, co on zrobił, to jest jedno, i tutaj mogą być zdania podzielone, ale to, co nastąpiło później, to już jest cyrk na kołach. No bo zwróćcie uwagę, co się działo później. Nagle okazało się, że lewica, ta lewica, która nienawidzi Kościoła, czy mówiąc, że nienawidzi, że wiara jest w ogóle nieprzydatna do życia nikomu, spójrzcie na zdjęcie nowego ministra, lub jak ta pani się nazywa, ministrom, nowa ministra rządu Donalda Tuska, jej koszulka, tak? Czyli chrońcie się przed krzyżami, bo one was pozabijają. No to pan Grzegorz Braun zrobił dokładnie to samo, czyli chrońcie się przed macewami innymi, bo one was pozabijają, czyli po prostu wystąpił przeciw religii. Więc powinien być naturalnym bratem sytuacji wyrzucanych z ust ludzi z lewicy, że religia jest zła i trzeba jej zabronić. Tymczasem nagle lewica się nawróciła. Nawróciła się, na przykład ten pan ze zdjęcia twierdzi, że on co prawda jest przeciw temu, żeby religia była w parlamencie, ale z chęcią zapali, w sensie nie podpali, tylko zapali znowu świeczki na nowym świeczniku związanym z Hanuką. Czyli co? Czyli pan Grzegorz Braun nawrócił poganina, bo ten facet jest poganinem. Reszta lewicy zachowała się dokładnie w ten sposób, że katolicyzm, nie, chrześcijaństwo, my nie chcemy chrześcijaństwa, ale za to religia żydowska bardzo nam pasuje. No i pewnie wielu odbiorców tej sytuacji wysnuł od razu wniosek, że to są po prostu Żydzi albo pachołki żydowskie, No nie, oni są po prostu kretynami skończonymi. Zresztą dość celnie, trzeba powiedzieć, pan znowu Grzegorz Braun powiedział z mównicy sejmowej.
Bardzo wzywam państwa na dysputę teologiczną. Chętnie podzielę się informacjami, które
panie do pośle, bardzo dziękuję. Proszę zejść z mównicy. Dziękuję bardzo. Proszę. Już pan poseł sprostował.
I teraz, jak ten fragment widzieliście, widzicie, co się wydarzyło dalej, bo słychać Grzegorza Brauna, a w tle słychać pana Bosaka, który traktował pana Grzegorza Brauna w dość niemiły sposób, nie pozwalając mu się wypowiadać. Pouczał go w mentorski sposób, jak to tego Krzysztof potrafi pouczać, w sposób niezwykle elokwentny i inteligentny. I Grzegorz Braun został zawieszony w prawach członka Konfederacji. Jako, że ponoć, cytuję, obraził także wszystkich wyborców Konfederacji. Więc ja myślę, że jednak nie. Nie obraził. Nie obraził, gdyż korona Grzegorza Brauna, co boję nie mówić. Ja, tak jak wiecie, nie przyszedłem na wybory, bo cały ten cyrk przerósł moje możliwości intelektualno-emocjonalne, więc nie mam do nich żadnego stosunku ani pozytywnego, ani negatywnego. Ale korona Brauna to jest paru posłów i gdyby ci posłowie razem z Braunem odeszli, to znowu kuce mieliby tylko kółko poselskie, a nie klub, tak? Z drugiej strony, w sensie z tej samej, ale drugi punkt programu pod tytułem Konfederacja i Grzegorz Braun, myślę, że na Grzegorza Brauna i jego kolegów zagłosowało całkiem sporo wyborców Konfederacji, w związku z tym mówię, że wszyscy wyborcy Konfederacji zostali obrażeni, a tak twierdził pan Bosak, no jest dalekie od prawdy, tak? Ale wróćmy na chwilę do Lewicy. Lewicy, która została kompletnego koczekwiku, gdyż, uwaga, zaczęła od razu gardłować, że zostały, uwaga, urażone uczucia religijne. Tak, ta sama lewica, która przez ostatnie kilka lat, już ponad dekady, bo ten miszmasz w ich mózgach pojawił się jakoś koło 2010 roku. Wcześniej jeszcze nie mieli tak durnych pomysłów jak teraz, teraz idą na pełnej bandzie idą. No więc uczucia religijne, które ich zdaniem były przeżytkiem czymś nieistniejącym, pewną formą choroby psychicznej, że to choroby psychiczne powodują, że komuś się obraża uczucia religijne, obrażane są uczucia religijne według kogoś, że same uczucia religijne nie istnieją tak naprawdę, one nagle te wszystkie lewackie łby podniosły głosy w obronie uczuć religijnych, tylko znowu Izraelitów. I znowu pojawia się pytanie, czy oni są Polakami, czy Żydami? Być może są polscy Żydzi, ale nie sądzę, przecież polscy Żydzi zostali wymordowani przez Niemców w czasie wojny, a ci, którzy przetrwali, w większości po prostu wyjechali sobie do Palestyny i tam ją okupują sobie. W tej chwili już jest ich bardzo mało, bo są staruszkami albo nie żyją, ale tacy polscy Żydzi stąd wyjechali, więc kim są ci ludzie? Moim zdaniem jest to wynarodowiona hołota. Nie znająca historii swojego państwa, nie znająca historii państwa, które uwielbiają, czyli Izraela, nie wiedząca, na czym polegają święta, takie jak Chanuka i wiele innych, na czym polityka izraelska polega w stosunku do Polski przede wszystkim, w przypadku, bo nie wiedzieli, bo są posłami tego cholernego parlamentu, oni tego wszystkiego nie widzą, bo to jest banda cholernych ignorantów. Co zresztą najlepiej pokazują pierwsze dosłownie dni nowego rządu pana Donalda Tuska. Donald Tusk stworzył sobie rząd z ludzi, którzy jednak z taką dużą czystością wróciłem z tego Egiptu, bo przez 2 tygodnie żyłem w normalnym kraju, tak? W którym na przykład nie ma przepisów drogowych, wszyscy jeżdżą jak chcą i jest mniej wypadków niż w Polsce. Nie ma pasów, nie ma świateł, znaczy jakieś światło, same tam są korki od razu, w związku z tym no, ten element taki cywilizacyjny powoduje zamęt w chaosie egipskim, a ten chaos egipski jest bardzo uporządkowany. Ja teraz spędziłem 2 tygodnie i tak się czułem tak, Boże, fajnie, tu ja czuję fajnie, bo jest tak normalnie, tak? Tak kiedyś w Polsce, bo kiedyś tak w Polsce było, że po prostu ludzie pracowali, zarabiali na życie, nie wyciągali do nikogo ręki, w sensie na ulicy, tak, często nawet, ale to w dużych miastach, ale do państwa nie, bo państwo pokazuje im palec środkowy i mówi tak, zradźcie sobie sami. Nie ma żadnych prorodzinnych, prorozwojowych inicjatyw tamtego rządu, nie ma 500+, mało tego, rząd stara się, żeby dzieci było mniej tak naprawdę, bo rośnie ich wszystkich w zastraszającym tempie. Gdzieś nawet policzyłem, na Twitterze chyba wrzuciłem, że w ciągu tego programu w tej chwili trwającego urodziło się chyba z 5 dzieci nowych w Egipcie, bo oni nam się mnożą po prostu na potęgę i rząd chce to zablokować. No więc wróciłem sobie stamtąd z takim czystym umysłem, po prostu odpocząłem, mimo że tam był chaos, ta armia, policja, konduktorzy, o których opowiem w programie dodatkowym, którzy Byli służbistami, gdyż tam pojechaliśmy sobie na biletach egipskich, które tam kosztują tak, żeby skalę narzucić 20 zł, a nie na biletach turystycznych, które kosztują 100 dolarów, więc mieli z tym duży problem. Lotem po programie dodatkowym, nie będę teraz tego rozwijał, więc wracając stamtąd po prostu w takim oczyszczeniu duchowym, powiedział nawet, z czystym umysłem, z takim serduszkiem, że Boże, jedyny przytulę wszystkich. Kiedy spojrzałem na rząd Donalda Tuska, spytałem sam siebie, czy ja dobrze widzę, czy to jakaś kpina jest. Przecież ci ludzie w zdecydowanej większości, to z dobrego serca mówię, bo to oni w większości, a nie w zdecydowanej większości, nie w połowie, jak napisałem na Twitterze, tylko w większości, to są jacyś imbecyle skończeni, tak? Ludzie bez pojęcia o wyobrażeniu, jakimkolwiek, czegokolwiek. Spójrzmy sobie na przykład na Ministerstwo Oświaty. Przyjęła pani Nowacka, znana głównie z tego, że chciała zabijać dzieci w sierocińcach parę lat temu. Nie znaję tego dzisiaj, ale jak pani Nowacka mi toczy proces kolejny po panu Jakubie Wiechu, to ja znaję to wideo, bo pani tak mówiła wtedy. Została szefową Ministerstwa Nauki i jej pierwsze działania, oczekiwalibyście czego, że ej, słuchajcie, w polskiej nauce dzieje się źle, nasze uczelnie są na szarym końcu wszelkich rankingów, matura to bzdura pokazuje, że młodzież nie ma podstawowej wiedzy o świecie, zróbmy coś z tym, stwórzmy system nauczania, który spowoduje, że polskie dzieci będą się kształciły przynajmniej tak dobrze jak czasów komuny, bo wtedy było dobre kształcenie, albo nawet jeszcze lepiej. Tego się spodziewać można było po nowym ministrze oświaty, tak? No nie. Ta pani na początek wprowadza LGBT do szkół, na początek z likwidacji podręcznika HIT. Okej, są różne opinie o nim, ja nie mam taką opinię, że no nie jest doskonały, także rzeczy, na które po prostu zwróciłem uwagę, bo się na nich znam, są opisane dość po łebkach. Pewnie większość też jest opisana dość po łebkach, ale nie wiem tego, gdyż całej nie czytałem, tylko fragmenty. Ale ten podręcznik ma zniknąć, tym się zajmuje ministra, żeby skasować coś, żeby wprowadzić LGBT. I uwaga, żeby skasować lekcje domowe, w sensie zadania domowe, bo to strasznie wycięcza ponad dzieci. No to ja mam takie pytanie. Jak byście widzieli naukę na przykład języka obcego, angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, dowolnego, tylko na lekcjach, w sensie w szkole, że po prostu w szkole się uczycie, wyjdziecie ze szkoły, już nie uczycie się w ogóle, bo nie macie żadnych lekcji związanych z nauką języka. No myślę, że wypadłoby dość kiepsko to tak naprawdę. I jeszcze bardziej stoczyłyby się do szkoły, stoczą się, bo i doprowadzą, stoczą się jeszcze bardziej w otchłanie jakiegoś chaosu totalnego. Lektury, przecież lektur nie czyta się w szkole, tak? W związku z tym czyta się je w ramach zadanej pracy domowej, też mają zniknąć. Jest tam wiele elementów pokazujących, że pani Nowacka, taka blondyna, jest taka, całkiem fajny, miły był, gdyby jej to, że ma kłopoty ze softwarem swoim, bo hardware ma ciągle mimo wieku całkiem fajne. No nie nadaje się na pani na swoją funkcję, ale to wszyscy normalni ludzie widzą, tyle że tych normalnych ludzi w Polsce jest całkiem sporo, a my nie mamy swojej reprezentacji, tak? No i ci ludzie bez żadnego mrugnięcia okiem zostają ministrami. Pan Budka został ministrem czegoś tam i na dzień dobry chciał zwolnić z pracy wszystkich pracowników spółek Skarbu Państwa, bardzo fajny pomysł, narzucony przez PiS, oczywiście, tylko ich. No i nagle się facet, który szedł do władzy przez 8 lat, dowiedział na miejscu, że nie może tego zrobić, gdyż nie wystarczy jedno pismo, żeby wszystkich zwolnić, tylko każda spółka rządzi się własnymi prawami, w związku z tym każdej spółce zwolnienia wyglądają całkiem inaczej i w związku z tym ludzie pisowscy ze spółek Skarbu Państwa mają przynajmniej 2 miesiące luzu i dostawania pieniędzy za swoją pracę, zanim te głąby od pana Budki wymyślam w jakiś sposób, żeby zrobić to zgodnie z prawem. Chociaż pan Bodnar. Pan Bodnar to jest był rzecznik praw obywatelskich, zdaje się, tak? Bardzo gardłowo przez 8 lat przeciw PiS-owi. Teraz zajmuje się prawem, no i jego pierwsze działania są kompletnie zgodne z prawem, gdyż wszystkie jego podjęte decyzje w ciągu 2 dni łamią konstytucję i to jest normalne, że w chwili, kiedy trafią do prezydenta, zostaną odrzucone. Chociaż nie byłbym tego taki pewien. Mówiłem o prezydencie Dudzie, tak? O Andrzeju Dudzie, zwanym przez pisowców, się dowiedziałem dzisiaj Andrzej Juda, gdyż Andrzej Juda bez większych ceregieli podpisał refundację in vitro w Polsce. To nie jest tak, że in vitro było zakazane, tylko jest po prostu drogie, tak? Po prostu jest dla ludzi, którzy mają pieniądze, a w związku z tym, że lewica gardowała za in vitro, o czym za chwilę, no to pierwszym takim postanowieniem lewicy było to, że to przepchną, no i pan Duda podpisał in vitro, o którym jeszcze parę lat temu, walcząc o prezydenturę z panem Boratem Komorowskim, mówił tak.
Ja Uważam, że prezydent Rzeczypospolitej może podpisać projekt przewidujący pozaustrojowe zapłodnienie tylko pod jednym warunkiem, że będzie on zgodny z konstytucją, czyli że będzie szanował życie i godność ludzką. Selekcja eugeniczna zarodków nie jest szacunkiem do godności ludzkiej, co jest obowiązkiem prezydenta Rzeczypospolitej i państwa polskiego, bo godność jest niezbywalną rzeczą, której człowiekowi nie wolno odbierać. Mrożenie zarodków ludzkich, panie prezydencie, również jest niszczeniem tej godności. Życie jest gwarantowane w konstytucji. Projekt, żeby mógł zostać podpisany przez głowę państwa, musi być zgodny z konstytucją i z elementarnymi zasadami przyzwoitości.
Tak, więc nie tylko pan Donald Tusk zmienia poglądy według potrzeby chwili, tylko pan Duda Juda także to robi, jeżeli chodzi o in vitro. Porzućmy wszelkie kwestie moralne, bo moralność to jest rzecz taka ulotna bardzo i każdy ma własną i można ją naginać w dowoli, w jakichś takich ramach prawnych, aż prawo u nas też nie funkcjonuje, w związku z tym można ją naginać jak się chce, bo o ile pan Grzegorz Braun, co wspomniałem, wzbudził ogromne emocje lewicy, że właśnie obraża uczucia religijne, że atakuje wiarę, że atakuje ludzi wierzących w Torę czy w inne Pisma Święte Starego Testamentu, nie wykluczając. Ta sama lewica przez kilka dni lat temu atakowała kościoły, tak? Dokładnie tak, jak atakowali ją islamiści w Egipcie parę lat temu. Co prawda nasi się nie wysadzali, szkoda, bo trochę byłyby ich mniej, tam się wysadzali, ale przecież oni atakowali kościoły, tak? I dzisiaj ci ludzie mówią o moralności. Ale wróćmy do pana Dudy. Moralność, jak powiedziałem, zostałbym sobie na kołeczku, powiedzmy, niech sobie gdzieś tam wisi. Czymś, o czym mało kto wspomina, jest fakt, że in vitro to są ogromne pieniądze. I w chwili, kiedy poszczególni obywatele musieliby płacić za in vitro, no to część stać, część nie stać. W chwili, kiedy będzie to opłacane przez państwo, przemysł związany z in vitro dostanie naprawdę niezłego kopa w Polsce finansowego, bo będą refundowane wszelkie najmniejsze nawet prośby o in vitro i nawet te, które nie mają najmniejszych szans, także będą przyjmowane, przecież leci za tym kasa. No więc stawiam taką tezę, delikatnie rzecz ujmując, że ludzie z lewicy, którzy są znani z tego, że lubią być lobbystami różnych sytuacji związanych z dużymi pieniędzmi z dużych koncernów, bo to jest taki kasus współczesnej lewicy, która współpracuje świetnie z koncernami, tu także przytulili jakieś pieniądze od koncernów zajmujących się in vitro i żyjących z tego. No, z naszych podatków pójdzie na to gruba, gruba kasa, a samo in vitro nie jest żadnym systemem leczącym bezpłodność, tylko jest pewnym takim trikiem, który albo pozwoli, albo nie pozwoli, a przy okazji produkuje masę ludzkich żyjątek, które będą spuszczane do kibelka, ale to są kwestie moralności, w związku z tym, jak powiedziałem, zawieszam je i skupiam się tylko na tym, że ogromne pieniądze z naszych kieszeni znowu pójdą do dużych, światowych korporacji, dzięki jednemu podpisowi pana Andrzeja Judy. Następną, wróćmy jeszcze na chwilę do pani od nauki, że ona po prostu w tym tygodniu była perłą w koronie głupoty nowego rządu. Usunęłam panią kurator z Krakowa, która była katoliczką, która bardzo przeszkadzała ludziom lewicy, bo się modliła, chodziła na jakieś zloty różańcowe, mówiła dość głośno o Bogu i bardzo bolała generalnie lewicę. Jak się dowiedziałem, prawicę także. I ją chcieli usunąć z zarządu PiS-u kilkukrotnie, tylko nie zgadzał się na to Jarkacz, a ministerstwo odpowiednie, między innymi to, w którym w tej chwili pani Nowacka jest szefową, także próbowało się jej pozbyć, no bo dobra, fajna dziewczyna, ale nie na swoim miejscu. No więc pani Nowacka pierwszą decyzją, którą podjęła, nie było to, co mówiłem, czyli podniesienie poziomu naszego szkolnictwa, tylko wywalenie tamtej pani ze stanowiska i zrobiła to w sposób uwłaczający pojęciu szacunku do ludzi, a do kobiet w szczególności. W czasie konferencji prasowej, przy okazji wydając o pani kurator, były już dość takie nieprzyjemne słowa. Okej, pozbyła jej się, ale zobaczcie, kogo wzięła w zamian. Ten pan, myślałem, że to jest pan w ogóle, że to jakiegoś wzięła sobie pana, który po prostu ubiera się w sukienki, okazał się kobietą jednak. I ta nowa pani kurator przez ostatnie lata słynęła z tego, że dość głośno mówiła i pisała o tym, że wszelkiego rodzaju kuratoria powinny być zlikwidowane. kontrola nad szkolnictwem zlikwidowana, bo szkoły sobie świetnie same poradzą. W tej chwili jest już kuratorem i tak nie mówi oczywiście. Mogła sobie zmienić opinię. Tyle, że ona ma jeszcze za sobą coś ciekawszego niż to, że zmieniła zdanie w temacie kuratoriów. Dobre parę lat temu ta pani weszła w konflikt z uczennicą, w której nauczała i z jej rodzicami, dokładnie z matką. I w ramach tego konfliktu tak się zagotowała, że chciała tak dopiec tej rodzinie, i opublikowałam rozmowy z tą rodziną, które prowadziła za pomocą internetowych różnego rodzaju przekaźników, zapominając przy okazji czystym przypadkiem usunąć dane wrażliwe. W związku z tym cała Polska, jeżeli chciałaby śledzić tą rodzinę oraz jej problemy zdrowotne oraz innego rodzaju wrażliwe rzeczy, to mogła się dowiedzieć, jakby się chciała, bo oczywiście nikomu nie chciało się dowiadywać, co w tej rodzinie źle jest ze zdrowiem. No więc wtedy została upomniana nagarem i zawieszona na swoich funkcjach. Dzisiaj tego typu postać, porównywana przez wielu do Benny Hilla, no jest trochę podobna, podobieństwo pewne występuje, trzeba przyznać, będzie kuratorem oświaty w Małopolsce. I to są zaledwie dwa dni nowego rządu. Budka, ta nowacka, jest specjalny urząd do spraw równouprawnienia. Nie wiadomo, czy będzie się zajmował. W sensie wiadomo, że będzie się zajmował uprawnieniem LGBT-ów i kobiet pokrzywdzonych przez życie, ale normalnych ludzi problemami nie. Bo po co? Przecież nie pozostawał ten urząd w chwili, kiedy prawo do tej pory chroniło normalnie ludzi przed różnymi rzeczami, a teraz będzie specjalne ministerstwo do chronienia przed rzeczami osób wskazanych przez panią minister, tą taką kudłatą z tymi, z takimi blond lokami, która no, w czasie wyborów błysnęła parę razy wyjątkowym brakiem rozumu. Ona została ministrem także. W tym rządzie są sami tacy ludzie. Ludzie, że po twarzy patrzycie i myślicie sobie, Chryste Panie, niech ten PiS już wróci, niech to się wszystko rozwali. Tyle, że PiS chyba nie wróci zbyt szybko. Gdyż w PiSie trwa rozpierducha wewnętrzna, dzisiaj Partia Republikańska, jakbyście widzieli, w rządzie, w jednym z koalicjantów była Partia Republikańska pana Bielana. Widzieliście? No część z was tak, bo się to jest polityką, ale Republikanie nie mają szczęścia, bo kiedyś szef Republikanów był Wipler, to wszystko upadło. Teraz pan Bielan, też zniknęła partia republikańska, została wcielona do PiSu. W środku trwają rozpierduchy związane z pieniędzmi, tak, bo przecież każdy chce z czegoś żyć. Na ostatnią chwilę wpychani są do spółek jacyś ludzie, którzy przez miesiąc, dwa jeszcze pociągną jakiś hajs. Generalnie jest gorąco i ciągle trwa debata na temat mediów prawicowych w Polsce, w wykonaniu PiSu. Serio. Ci ludzie, którzy przez 8 lat nie zrobili żadnego ruchu, żeby stworzyć własne media, tylko żyli sobie z TVP i wszystkich możliwych mediów rządowych, nagle poczuli, że muszą coś z tym zrobić, że już nie będzie równowagi w mediach. Więc ja powtórzę to, co mówiłem od 8 lat. Nie, już nie powtórzę tego, bo teraz to się nie uda. Bo wtedy mówiłem, że macie pieniądze, macie walory, zasoby do tego, żeby stworzyć media tak na przykład jak Orban na Węgrzech, który po prostu media odsprzedał swojemu kumplowi, bogatemu bardzo człowiekowi, który dzięki niemu stał się jeszcze bogatszy, w związku z tym nawet jak Orban zniknie, będzie dalej linię Orbana ciągnął w dużych mediach węgierskich. No u nas nikt nie wpadł na to, żeby ktoś prywatny zakupił media typu Polska Press, tylko kupiono to na garnuszek rządowy i teraz, kiedy zmienia się władza, wszyscy ci ludzie z tych mediów pisowskich, byłych, mają spory problem. Tylko oni ciągle nie wiedzą, co z tym zrobić, chcą się oprzeć na panu Sakiewce, na braciach Karnowskich, na jeszcze kimś, ale nie mają pomysłu, co zrobić, żeby te media, które stworzą, miały większą oglądalność niż Tomasz Lis po tym, jak odszedł z mediów, które oni w tej chwili opuszczają. Wróćmy na chwilę do Brauna, na koniec programu, bo ten Braun chyba zajmie nam cały program niestety. Tak jak powiedziałem, o Egipcie osobny program. Hołownia, który błyszczy od początku w Sejmu tej kadencji, przy okazji Brauna ma dość potężny problem tak naprawdę, bo zachował się nieprofesjonalnie. Otóż w świetle prawa pan Hołownia, w chwili kiedy pan Braun robi to, co robił, pan Hołownia powinien odebrać immunitet panu Braunowi, co zostałoby przegłosowane błyskawicznie, następnie skierować sprawę do prokuratury, a tego wszystkiego nie zrobił, bo nie zna swoich kompetencji i przepisów, które mu podlegają. Mało tego, jest mocno sfrustrowany tą sytuacją, z tego co się dowiedziałem, gdyż w każdym normalnym państwie, tylko od razu wiemy, że nie w Polsce, bo Polska nie jest w normalnym państwie. Speaker, czyli rządzący danym parlamentem, to są różne funkcje, różne się nazywają, czyli taki Hołownia w Anglii, w Stanach, w Niemczech, we Francji, we Włoszech, odpowiada za to, co się dzieje na terenie parlamentu, tak? I on to chyba też nie wie, chociaż w Polsce się nie przejmuje, że ktoś ma jakieś funkcje związane z odpowiedzialnością, bo przecież do odpowiedzialności nikogo nigdy w Polsce nie pociągnięto, ale de facto cały incydent związany z panem Brownem spada na jego barki, gdyż to on nie dopilnował i dopuścił do sytuacji, w której antysemicki, jak twierdzi sam pan Hołownia, incydent mógł mieć miejsce w parlamencie. I to się wszystko, co teraz wam powiedziałem, w ciągu pół godziny, działo się w ciągu pierwszych dwóch dni rządów pana Tuska. Co będzie dalej? Obawiam się, że będzie jeszcze weselej. Czy mnie to cieszy? Bo parę osób powiedziało, że Rafale, przecież będziesz miał tyle kontentu do swoich programów. Wiecie, co wam powiem? Ja myślę, że trochę mnie to cieszy, tak, ale tak nie za bardzo tak naprawdę. Bo ja tak ciągle marzę w skrytości, że wreszcie pojawi się w Polsce władza, dzięki której w programach, które prowadzę, będę mógł opiewać jej działania. Że rząd, parlament, prezydent wykonali mega mądrą robotę, która wpływa na dobrostan obywateli na przykład, tak? Że nasza polityka zagraniczna po prostu jest polityką, która na kolana rzuca wszystkich dookoła, że gospodarstwo jest jakąś potęgą, że po prostu wynalazki, że praca Polaków, że to wszystko zaznacza, jest jednym wielkim, wspaniałym przedsięwzięciem. Ja bym chciał taki program prowadzić. I to nie jest tak, że jestem zgorzkniałym starcem, jak powiedział ostatnio jeden z moich byłych kolegów z CIPA sprzed 20 lat. Nie, nie jestem pełen optymizmu starcem. I mam nadzieję, że w końcu dojdzie do sytuacji, w której my wszyscy będziemy dumni z naszego kraju, a nie będziemy się z przerażeniem przyglądać i kolejnym imbecylom, którzy przejmują władzę nad naszym imperium. I to by było na dzisiaj tyle, moi drodzy. Mam jeszcze parę tematów, ale to co, burger z probówki, Rolls-Royce'y wycofują się z elektrycznych silników, okej, no. To jest fajne. Powstał startup specjalny, który twierdzi, że opracował technologię, dzięki której człowiek będzie mógł pracować śpiąc. O Chryste, dobra, ja idę spać. Nie zamierzam wcześniej snu pracować. Dziękuję Państwu bardzo. Jeszcze raz dziękuję wszystkim uczestnikom akcji Egipt. Lista Waszych nazwisk za chwilę poleci, jest tak długa, że po prostu aż się spociłem ją tworząc, w sensie przepisując z listy wpłat. Mamy 6 tysięcy dolarów, już mamy teraz tylko 4 tysiące dolarów. Mamy misję w Egipcie. Jest pewien taki pomysł, żeby po Egipcie ruszyć do Pakistanu. A czy do tego dojdzie? Nie mam pojęcia, zresztą to jest pieśń przyszłości, gdyż to jest kolejny rok, a ten się jeszcze nie skończył. Tak więc, szanowni Państwo, kłaniam się nisko. Lista egipskich sponsorów, koptów egipskich za chwilę poleci przed Państwem. A ja żegnam się z Państwem do programu środkowo-tygodniowego. Jeśli dam radę, bo mam trochę wyjazdów jeszcze takich prywatnych, służbowych w tym tygodniu, ale postaram się jak najszybciej przejrzeć te wszystkie materiały z Egiptu i zacząć puszczać je po kolei. Miasto śmieciarzy, Aleksandria, wykopaliska, piramidy, nie tylko te w Gizie, jak działa armia, jak działa policja. Tam się tyle działo, że po prostu chciałem wreszcie wrócić, tak naprawdę. Mimo, że było to naprawdę całkiem fajnie i normalnie. Dobra, nie będę gadał, bo zaraz będę gadał drugą godzinę. Do zobaczenia Państwu. Życzę udanego weekendu i kolejnego tygodnia waszego życia na tym padole łez. Pa!
Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno. zadaję pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza aż ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.